Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O znaczeniu roku kapłańskiego mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Wyraził też uznanie dla wysiłków podejmowanych dla ochrony dzieci przed przemocą. Powiemy m.in. o wciąż rosnącym fenomenie dzieci żołnierzy oraz o sytuacji chrześcijan w Indiach. Odwiedzimy też ośrodek zdrowia w kameruńskim Buszu. 24 czerwca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Rozpoczęty właśnie rok kapłański był przedmiotem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Podobnie jak kończący się rok świętego Pawła przypomniał wiernym wielkiego apostoła jako wzór dla głoszących Ewangelię, tak rozpoczęty w uroczystość serca Pana Jezusa okres przywołuje postać skromnego proboszcza, świętego Jana Wianeya, stwierdził Benedykt XVI. Celem roku kapłańskiego jest uwrażliwienie duszpasterzy na potrzebę odnowy i pogłębienia życia duchowego. Od tego bowiem zależy skuteczność ich posługi oraz ożywienie świadomości Bożej łaski, która spływa na Kościół i świat poprzez dar kapłaństwa.
Pragnąc naśladować świętego proboszcza z Ars, każdy kapłan powinien zdawać sobie sprawę, że współcześnie w obliczu globalizacji świata ścierają się pozornie jakby dwie koncepcje kapłaństwa. Pierwsza, określana pojęciem służby, koncentruje się na zewnętrznej aktywności kapłana wobec wspólnoty i każdego z wiernych. Druga podkreśla znaczenie kapłaństwa jako sakramentu. Sprzeczność jest pozorna, bo w gruncie rzeczy posługa kapłana jest pochyleniem się nad życiem wiernych, których codzienność jest jakby nieustanną liturgią ofiarniczą, której centrum jest Eucharystia. Ewangelizować współcześnie na wzór świętego proboszcza z Ars to być sługą Bożego Słowa, który jako alter Chrystus jest szafarzem tajemnic zbawczych, sakramentów, powiernikiem przed Bogiem wszelkich spraw ludzkich. Maryi, Matce Kościoła, zawierzmy w modlitwie zarówno rozpoczęty rok kapłański, jak i kapłanów całego świata.
Na placu świętego Piotra obecna była rekordowa liczba ponad 3000 Polaków, przybyłych do Rzymu głównie w grupach parafialnych. Pozdrawiając pielgrzymów, papież nawiązał do dzisiejszej uroczystości liturgicznej.
Serdecznie witam uczestniczących w tej audiencji Polaków. Dzisiaj obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, proroka, który przygotował drogę Synowi Bożemu, ogłosił jego obecność na ziemi. Swoją męczeńską miercią złożył Chrystusowi na pięknięcie świadectwo. Jego wezwanie do nawrócenia pozostaje aktualne także dla nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI przypomniał także przypadającą dokładnie dzisiaj 150. rocznicę inicjatywy humanitarnej Henri Dinanta po bitwie pod Solferino, która dała początek ruchowi Czerwonego Krzyża.
Z biegiem lat takie wartości jak powszechność, neutralność, niezależność w służbie pociągnęły miliony wolontariuszy ze wszystkich stron świata, czyniąc z ruchu ważny bastion człowieczeństwa i solidarności w tak wielu sytuacjach wojen, konfliktów czy innych kryzysów. Życzę, aby osoba ludzka w jej godności i całokształcie stanowiła zawsze centrum humanitarnego zaangażowania Czerwonego Krzyża. Zachęcam zwłaszcza młodzież, by w konkretny sposób włączała się w działalność tej zasłużonej instytucji. Korzystam przy tym z okazji, by zaapelować o uwolnienie wszystkich osób porwanych w rejonach konfliktu. Ponownie wzywam do uwolnienia Eugenia Vaniego, pracownika Czerwonego Krzyża na Filipinach.
Dodajmy, że 62-letni Włoch przebywa w niewoli od stycznia. Został porwany przez islamskie ugrupowanie Abu Sayyafa wraz z dwojgiem innych pracowników Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na południowo-filipińskiej wyspie Jolo. Benedykt XVI interweniował w ich sprawie w marcu. Do tej pory dwoje zakładników, Filipinka i Szwajcar, odzyskało wolność. Zdaniem przedstawicieli filipińskiej armii, która prowadzi operację przeciwko islamistom, Eugenio Vanni nadal jeszcze żyje. Przed zakończeniem audiencji Ojciec Święty pozdrowił ONZ-owską delegację zajmującą się kwestią dzieci w sytuacji konfliktu zbrojnego. Bierze ona udział w sesji zorganizowanej przez Rzymską Wspólnotę Świętego Idziego na temat małoletnich żołnierzy i ich resocjalizacji. Benedykt XVI wyraził uznanie dla wysiłków podejmowanych na rzecz ochrony nieletnich przed skutkami przemocy. Zapewnił o modlitwie w intencji wszystkich dzieci, zwłaszcza tych, które żyją w sytuacji szczególnego zagrożenia.
Podczas rzymskiej konferencji podkreślono, że fenomen dzieci żołnierzy niepokojąco wzrasta. Oddzielone siłą od swych rodzin walczą w jednej z wielu wojen domowych. Szacuje się, że dzieci żołnierze biorą udział w konfliktach zbrojnych w 42 krajach. Pochodząca z Ugandy Grace Akallo jako dziecko została wcielona do wojska. Po ucieczce z niewoli wraz z innymi ofiarami założyła organizację skupiającą byłych nieletnich żołnierzy.
Uciekłam z niewoli po 7 miesiącach. Jedyną osobą, która starała się nam pomóc, była zakonnica, siostra Rachele. Za to, że nie zmieniła swojej postawy i za to, że nas broniła, niemal nie została zabita. Po 7 miesiącach udało mi się uciec, a siostra przyjęła mnie do tej samej szkoły, do której chodziłam, zanim mnie pojmano. I pomogła mi przetrwać te trudne chwile.
Według szacunków ONZ i organizacji Save the Children, 250 tysięcy dzieci wykorzystywanych jest jako żołnierze, wywiadowcy bądź niewolnicy seksualni w konfliktach zbrojnych w różnych częściach świata. Wspólnota międzynarodowa opracowała już solidne podstawy prawne, pozwalające postawić przed sąd odpowiedzialnych za najbardziej rażące przejawy łamania praw dzieci. Radhika Kumaraswamy, specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ do spraw dzieci i konfliktów zbrojnych, podkreśla, że organizacja interweniuje na 2 sposoby. Po pierwsze, odstraszając poprzez karanie winnych, po drugie, chroniąc dzieci i zapewniając im pomoc socjalną. Rada Bezpieczeństwa będzie się spotykać co 2 miesiące, aby dyskutować o różnych konfliktach i zaciąganiu dzieci do wojska. Przedstawicielka ONZ ma też nadzieję, że wspólnota międzynarodowa podejmie dodatkowe starania w celu zdobycia funduszy na pomoc w reintegracji dzieci żołnierzy.
Życie chrześcijańskiej mniejszości indyjskiego stanu Orissa, która w ubiegłym roku padła ofiarą przemocy ze strony hinduistycznych nacjonalistów, wciąż dalekie jest od normalności. Jedną z głównych przyczyn niepokoju wiernych jest fakt, że do tej pory nie ukarano przestępców, podkreśla metropolita stołecznego Bhubaneswaru. Arcybiskup Rafael Chinat powiedział Radiu Watykańskiemu, że w tej trudnej sytuacji Kościół podejmuje programy pomocy ofiarom prześladowań.
Even now the people are afraid to go back because they are afraid.
Nawet teraz ludzie obawiają się wrócić do swoich domów, ponieważ lękają się ponownych ataków. Poza tym do tej pory nie widzą, żeby przestępców spotkała kara. Minęło już 1 rok i 9 miesięcy, a ani jedna osoba nie została uznana winną tego, że utracono tyle milionów rupii, było tak wiele ofiar śmiertelnych, a ludzie zostali wysiedleni. Żaden przestępca nie został dotąd ukarany. Główną przyczyną ataków na chrześcijan była integrystyczna ideologia hinduistyczna. Ustala ona zasady, na których powinno być zbudowane państwo i jedną z nich jest właśnie hinduizm. Fundamentaliści starali się właśnie do tego doprowadzić. Jednym z głównych powodów zmasowanych ataków w stanie Orissa było to, że w ostatnich 10 latach miało tam miejsce wiele nawróceń. Ponadto zamieszkujący ten teren Dalitowie, czyli nienależący do żadnej kasty, tak zwani niedotykalni, uważani byli za ludzi żyjących na marginesie, nie mających prawa głosu i dostępu do edukacji. Wraz z przejściem na chrześcijaństwo zaczęli się oni rozwijać zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i socjalnej. I to jest problem. Hinduiści nie chcą widzieć ludzi, którzy kiedyś byli ich niewolnikami, a obecnie zaczynają zdobywać jakąś pozycję społeczną dzięki lepszej pracy czy zdobytemu wykształceniu. Poprawa losu Dalitów i innych ludzi z niższych kast stanowi ogromne wyzwanie dla członków klas wyższych. Nie chcą, by ich sytuacja się poprawiała, dlatego też wszelkimi sposobami się temu przeciwstawiają. Nie chcą dopuścić za żadną cenę do tego, by ci, którzy teraz znajdują się na marginesie społeczeństwa, stali się dla nich za jakiś czas zagrożeniem.
Metropolita stołecznego Bhubaneswaru podkreśla, że chrześcijanie wciąż potrzebują pomocy. Wiele rodzin bez wsparcia materialnego nie będzie nigdy w stanie odbudować swych domów.
W obozach przebywa obecnie 2000 uchodźców. Wspólnie z Caritas Indii i innych krajów rozpoczęliśmy 5-letni projekt ich resocjalizacji. Drugą istotną sprawą jest potrzeba domu, ponieważ 5000 ludzi nie ma dachu nad głową, a obecnie trwa pora deszczowa. Przedstawiliśmy plan rządowi stanowemu, który jest gotów z nami współpracować. Zgromadziliśmy do tej pory fundusze na budowę 2000 domów, a mam nadzieję, że znajdą się konieczne środki, by pomóc nam ukończyć w sumie 5000 domów. Nawet jeśli od początku sytuacja była bardzo smutna i brakowało jakichkolwiek perspektyw, widziałem wiarę tych ludzi. Chrześcijanie Indii są pełni nadziei, ich wiara jest niezwykle silna i dali temu świadectwo na wiele sposobów. Bazując na wierze tych ludzi, będziemy w stanie odbudować zniszczenia i wzmocnić lokalny kościół. Widać jakiś postęp we wzajemnych relacjach, także rząd poczynił pewne obietnice.
O sytuacji chrześcijan w Indiach mówił arcybiskup Rafael Chinat, metropolita stanu Orissa. Znajdujemy się w ośrodku zdrowia na wschodzie Kamerunu, w miejscowości Betaroya. Jest to ośrodek prowadzony przez misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek, a rozmawiam z siostrą Gemmą, która tym ośrodkiem zarządza.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Jest to ośrodek katolicki. Jaką rolę odgrywają właśnie takie placówki jak ta w porównaniu z ośrodkami państwowymi?
Przede wszystkim nasze ośrodki zdrowia są ośrodkami dla najbiedniejszych. Są dostępne dla każdego, który pojawi się. Staramy się przede wszystkim o to, żeby nasze ośrodki różniły się. Człowiek, który przychodzi do nas, chory, który się pojawia w naszym ośrodku, przede wszystkim bierze się go bardzo indywidualnie, począwszy od pierwszego momentu wejścia do ośrodka, poprzez konsultacje, poprzez obsługę tego chorego, udzielenia mu leczenia. Ludzie bardzo często, którzy się pojawiają u nas w ośrodku zdrowia, powtarzają ten fakt, że nimi się zajmujemy, że troszczymy się o to, żeby oni jednak poczuli się jak u siebie. Staramy się przede wszystkim o czystość. To też jest bardzo ważne w naszym ośrodku, no bo wiadomo, stykamy się z różnymi chorobami i w obecnej dobie jest ich bardzo wiele. Każda część Kamerunu ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o choroby. Są one różne na sawannie, różne również w lasach tropikalnych, więc to też wiadomo, że trzeba tą higienę bardzo zachowywać. No ale głównym naszym celem to jest widzenie człowieka. Czy to jest muzułmanin, czy to jest adwentysta. Nie bierzemy pod uwagę tego, z jakich jest religii. To jest człowiek. To jest człowiek chory, który potrzebuje pomocy.
Ośrodek niepaństwowy, ośrodek katolicki. Skąd bierzecie fundusze, żeby to mogło funkcjonować? Tak jak siostra powiedziała, przychodzą tutaj ludzie najubożsi, muszą coś płacić, ale są to minimalne kwoty. Czyli żebyście mogli działać, żeby móc im dać chociażby właśnie leki, no potrzeba pomocy.
Ośrodek nie jest samowystarczalny. I wiele razy już szukałam w różnych częściach świata, można powiedzieć, ludzi dobrej woli, przyjaciół misji, którzy mnie wiele razy już wspierali. Bardzo tutaj chcę zaznaczyć pomoc wielką w ostatnim czasie organizacji Maitri, która pomogła mi w tej chwili wyposażyć, odnowić ośrodek, który był w bardzo takim stanie opłakanym. Jestem również wdzięczna innym osobom, które przyczyniają się w dalszym ciągu, przysyłają pieniądze na leki. Wielkim problemem również są dzieci niedożywione. Właśnie dla nich wielokrotnie zakupuję mleko, zakupuję odżywki różnego rodzaju czy witaminy. No, w dalszym ciągu, można powiedzieć XXI wiek, mimo że ta technika idzie do przodu i to też się tutaj odczuwa na terenach Kamerunu, wiele osób jednak mieszka gdzieś tam w brusie, daleko od tej cywilizacji miejscowej i jednak ta edukacja nie dociera. Wiele matek spotykamy które po prostu nie orientują się, że trzeba jeszcze dziecko szczepić, że trzeba takie czy inne środki stosować, żeby po prostu dziecko nie było chore. To jest jednak wielkim problemem.
Z czym najczęściej do siostry przychodzą ludzie? W jakich wypadkach najczęściej musicie tutaj pomagać?
Najczęściej to właśnie jest paludyzm, malaria. I szczególnie u dzieci. Czasami dziennie mam kilka przypadków dzieci z 40 stopni gorączką. Są również problemy chorób dróg oddechowych i biegunki. Biegunki oczywiście spowodowane. Najczęstszym problemem tu jest problem też wody. Jednak mimo tych wszystkich środków prewencyjnych, malaria jednak jest taką chorobą, która sieje wielkie spustoszenie wśród dzieci szczególnie.
W czasie pielgrzymki do Kamerunu Benedykt XVI już na początku praktycznie swojej podróży zaapelował do rządów krajów afrykańskich o to, żeby szczególnie zajęły się ludźmi chorymi na AIDS, żeby każdy z nich miał dostęp do bezpłatnych leków, do bezpłatnej opieki medycznej. Jak to wygląda u Was tutaj właśnie na miejscu?
My tutaj robimy testy dla kobiet w ciąży. Są testy obowiązkowe. Dla innych, jeżeli stwierdzimy, bo też są testy volontaire, tak zwane, czyli osób, które przychodzą na badania, więc w przypadku pozytywnym odsyłamy ich do najbliższej misji, oddalonej o 100 km od nas i tam jeszcze są różne badania potwierdzające, na przykład wynik pozytywny i tam biorą to leczenie. Tam, gdzie odsyłamy, raczej to są leczenia bezpłatne, opłaca się tylko tak zwany bilans zdrowotny, czyli te wszystkie badania, które trzeba wykonać. No pojawiają się przypadki, że po prostu ludzie sami przychodzą, bo chcą wiedzieć, czy wszystko jest dobrze.
A czy też prowadzicie w Polsce, to się mówi, oświatę medyczną, czy na przykład jak jeździcie po wioskach szczepić chorych?
Tak, tak, oczywiście. Wcześniej teren naszej pracy był bardzo wielki, w tej chwili mamy parę wiosek, niedużo, także wyjeżdżamy tylko w sobotę do wiosy. Oczywiście tam są szczepienia, tak samo edukacja, oświata zdrowotna, badanie kobiet w ciąży. Oprócz tego prowadzimy również w szkole pogadanki dla dzieci na temat higieny osobistej, higieny zewnętrznej. Na takiej zasadzie działam.
Te 20 lat właśnie pracy w Kamerunie, 20 lat niesienia też tej oświaty medycznej. Czy siostra widzi jakieś owoce tego w takim codziennym, konkretnym życiu?
Mogę powiedzieć z perspektywy wcześniejszej placówki Ngelemenduka, jakiś postęp jest. Może są czasami postępy bardzo minimalne, no ale są. Czasami to są jednostki, które mówią, które przychodzą i to po prostu to nas stawia troszeczkę tak na nogach, troszeczkę podnosi nas na duchu. Także nie można powiedzieć, że nic nie ma, nie są to wielkie jakieś tam osiągnięcia, ale bardzo małe i takie stopniowe. Szczególnie na przykład jeśli chodzi o czystość, czy na przykład u chorych. Wiele chorych na przykład przychodzi po jakimś czasie i mówi, że jednak zastosowałem takie leczenie, zastosowałem takie środki, o których mi siostra mówiła i to przynosi dobry skutek.
Czy miejscowa kultura, miejscowe tradycje przeszkadzają w leczeniu?
Wcześniej były większe przeszkody, w tej chwili może mniej, chociaż niemniej jednak zauważa się. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o te zakorzenienia, takie niezdrowe tradycje, kiedy tam są te wpływy tych ludzi starszych, kobiet starszych, szczególnie kobiety te jeszcze mają pewne takie wierzenia, które na przykład jest choroba, malaria, która bardzo zaawansowana, wiele razy powoduje powiększenie śledziony. Dla nich jest to po prostu choroba, którą trzeba leczyć tylko środkami miejscowymi. I mówią, że tego nie można leczyć w szpitalu, więc to jest taką przeszkodą dla nas, ponieważ wiadomo, po zrobieniu badań, po skutecznym leczeniu dziecko przychodzi do zdrowia, a wielokrotnie przedłużone leczenie ziołami i tradycyjne leczenie doprowadza do anemii, do ciężkiej anemii i do śmierci wielu dzieci, więc mentalność młodych dziewcząt się nie zmienia. Jeśli chodzi o pewne tradycje, że dziecku jeszcze nie wolno dawać tego, czy będąc w ciąży nie może jeść jajka, czy coś tam. Po prostu takie różne bardzo zakorzenienia w tradycji i to tej tradycji takiej niezdrowej. Więc wydaje mi się, że jednak jest ta przeszkoda dla nas wiele razy. Może to nie w tej chwili tak bardzo. Ludzie troszeczkę wyzwalają się z tych tradycji negatywnych, ale jest jeszcze.
Rozmową z siostrą Gemmą Michalitką, kierującą ośrodkiem zdrowia w kameruńskim Buszu, kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.